Halo, halo, tu adwokaci diabłów po spotkaniu z Liverpoolem i na sam początek, Sebastian, mam dla ciebie jedną zagadkę. Fulham, Brentford, Chelsea i Liverpool. To są mecze tylko z tego obecnego 2024 roku i co je łączy, zgadnij.
Fulham, Brentford, Chelsea, Liverpool, co je łączy? Ale to są nasze mecze, mówimy, tak?
Tak jest. Manchester United.
Łączy je pewnie to, że rywale, nie wiem, oddali powyżej 20 strzałów, 25 na naszą bramkę, czy prób?
Pewnie też, chociaż nie wiem, jak tam z Fulham. Ale chodziło mi o to, o wypuszczenie punktu lub punktów w końcówce, w jakiś frajerski sposób, tak jak to było, jak to było z Chelsea, to już nie mówię, bo Chelsea i Brentford to dwa spotkania, w których Manchester United stracił w sumie 5 punktów i 3 gole po 98 minucie, co jest wynikiem absurdalnym.
Ale mieliśmy odwrotne sytuacje, przecież było już nie pamiętam, który to był mecz, ale było już 0-1 przy 90 minucie i chyba dwa gole
Brentford
i chyba dwa gole Scotta McTominaya, czy coś takiego.
Tak, kojarzę. To też było Brentford. Oczywiście, że były odwrotne sytuacje, ale zanim sobie do tego wszystkiego przejdziemy, ale mniej, zdecydowanie. To cię przedstawię. Jest ze mną Sebastian Słabosz.
Cześć wszystkim.
I również zachęcę was do zostawienia tutaj łapki w górę, subskrypcji, aby ten algorytm się napędzał, żeby ta nasza społeczność była coraz większa. No i oczywiście dziękujemy naszym wspierającym, a jest to Paweł Matlak, Irek i Piotr Jackowski. Zachęcam, jeśli ktoś chce wesprzeć ten nasz kanał, który powolutku się rozwija, powolutku się udoskonala, to serdecznie zapraszamy, a dzisiaj na tapet bierzemy mecz z Liverpoolem i mecz z Chelsea. W sumie jeden punkt, jakby dodać jeszcze do tego Brentford, to dwa punkty w trzech spotkaniach, a mogło być znacznie, znacznie więcej. Pod kątem takim, że Manchester United prowadził już w końcówce, no bo nawet ten Liverpool można nazwać spokojnie końcówką, bo to 84 chyba minuta, gol na 1-1 po kolejnym głupim rzucie karnym. No i pierwsze pytanie do ciebie, czy to jest nowy taki syndrom Manchester United, Ten Hag time, czyli gen przegrywa i tracenia goli w końcówkach, utracenie prowadzenia, bo przecież w Lidze Mistrzów już mieliśmy takie sytuacje, Kopenhaga odrabiała straty, wszyscy odrabiali straty na Manchester United, a był taki okres, że United miało bardzo długą serię, że gdy wygrywało po pierwszej połowie, to nie przegrywało swoich spotkań. Teraz to wszystko legło w gruzach i czy Ten Hag zaszczepił w swoich zawodnikach gen przegrywów i wprowadził Ten Hag time?
No to pokazuje tylko, że piłka nożna no jest, jak i życie, tworem dynamicznym i te wszystkie statystyki po prostu mają sens w jakimś odpowiednim momencie czy okresie, a później to zostaje przewartościowane, jak się dzieją już inne rzeczy i na boisku. Więc chyba nie. Zresztą tak jak sam wspomniałeś po tym pytaniu, gdzieś wróciłeś jednak do jeszcze poprzedniego roku, więc ten problem Manchester United z straceniem punktów czy dowożeniem wyników meczów, które wydawałyby się pod kontrolą, bądź chociaż gdzieś bliżej co najmniej remisu niż porażki, no to się gdzieś powtarza, więc tutaj myślę, że nikt nie jest zaskoczony. No i tak mówiłeś, no po tych trzech ostatnich meczach z Brentford, Chelsea, Liverpoolem zdecydowanie można było mieć nawet 9 punktów przy odpowiednim splocie sprzyjających wydarzeń, szczęścia i pewnego wyrachowania pewnie w samych końcówkach spotkania z Brentford i Chelsea, to wręcz w ostatnich sekundach, kilkudziesięciu sekundach spotkania, ale no też mogło być w drugą stronę, no bo też wszyscy wiemy, jak te spotkania wyglądały w większości przypadków, więc no tutaj raczej to rywale byli tą stroną dominującą przez większy okres meczu, a my potrafiliśmy w zasadzie często w momentach już, to był wspólny mianownik tych trzech ostatnich spotkań, że w momentach, kiedy się wydawało, że już z tego meczu nie da się nic wycisnąć, że ta drużyna po prostu już jest zjedzona mentalnie i sportowo w tym sezonie, nagle pojawił się jakiś niesamowity zwrot akcji, który wynikał i z jakiejś wcześniej, w przypadku całego meczu, indolencji strzeleckiej przeciwników, którzy nie potrafili zakończyć troszeczkę szybciej meczu, bądź rozwiać wątpliwości, bądź wręcz podłączali nas pod prąd. No a z drugiej strony, no teraz tylko pytanie, bo nie chciałbym wchodzić tak bardzo w szczegóły, czy my idziemy w omawianie poszczególnych meczów, czy może...
Nie,
okej.
Okay. Zbiorczo to wszystko potraktujemy.
To potraktujmy to zbiorczo, więc... Mecze, bo teraz wiem, że Brentford to już poruszaliście.
W sensie możesz odwoływać się do tych spotkań osobno. Nie mówię, że absolutnie ci tego nie zabrałem, tylko chodzi o to, że będziemy...
Że może masz jakiś koncept, że chciałeś coś poruszyć bardziej osobno, tematycznie, ale okej, okay, no jeżeli idziemy w kierunku jakby takiego ogólnego podsumowania tygodnia, nazwijmy to, to już pomijmy to Brentford, bo wiem, że temat już był przewałkowany, więc chociaż tutaj trzeba oddać, że no, w mojej opinii i moimi oczami, to akurat w tych trzech meczach Brentford nomen omen było zespołem, które nas najbardziej zdominowało i zjadło z tych wszystkich spotkań, gdzie byliśmy najbardziej bezradni, a i tak przecież strzeliliśmy bramkę w 96 minucie na 1-0, ale w swoim stylu chwilę później musieliśmy stracić i choć wydawało się, że to jest po prostu piłka meczowa, setowa, to okazało się, że akurat w piłce nożnej mogą być dwie piłki meczowe i my tą ostatnią niestety przegraliśmy, tracąc punkt w bardzo, bardzo przykrych okolicznościach, choć trzeba przyznać, że nawet ten punkt ogólnie dla kibiców Brentford może być bardzo krzywdzący, bo mieli prawo czuć tutaj, że zasługują na 3 punkty. A teraz wracając już do tych naszych większych starć, czyli z tym bardziej utytułowanymi rywalami Chelsea i Liverpool, no to te mecze, one były bardzo podobne według mnie. Tam było bardzo dużo wspólnych mianowników, bo o ile przed oboma meczami można było się zastanawiać i brać pod uwagę to, że można mieć nawet 0 punktów po tych spotkaniach, mimo że Chelsea ma swoje problemy, ale to jednak Chelsea i mecz wyjazdowy, a z drugiej strony Liverpool, który walczy o mistrzostwo, no to tutaj w przypadku meczu z Chelsea było widać, jakie problemy mają obie ekipy. Czyli no, ten brak gdzieś kontroli w środku pola, brak kontroli nad meczem, problemy w defensywie, duża liczba traconych goli, dość radosny futbol, gdzieś problemy z trzymaniem się jakiejś dyscypliny taktycznej przez dłuższy okres meczu. No i tak to wyglądało. Zresztą te zbieżności i te podobne punkty styczne tych dwóch meczów to przede wszystkim to, jak wyglądały początki spotkania. W przypadku meczu z Chelsea to było pierwsze pół godziny, gdzie zostaliśmy no w zasadzie zjedzeni, poza jakimś tam może bardzo początkowym fragmentem meczu, już było 2-0, w zasadzie to Chelsea bardziej szykowała się do trzeciego gola, gdy nagle Moises Caicedo stwierdził, po prostu pomylił się i
podłączył Manchester United do prądu.
Dokładnie, podłączył pod prąd, pomylił się i Garnacho wykorzystał okazję, bo otrzymał po prostu prostopadłe podanie od Moisesa Caicedo, więc nawet nie od swojego kolegi z drużyny i tak to się zaczęło. No i w zasadzie taka sama sytuacja w meczu z Liverpoolem. Pierwsza połowa, no totalna dominacja Liverpoolu, może nie z tych dominacji, które już znamy jako te najbardziej bolesne, gdzie już się zdarzało chyba 0-4 czy 0-5 do przerwy, chociaż tutaj różnica tak naprawdę polega na tym, że wtedy wszystko dosłownie wpadało, a tutaj nie wszystko wpadało, bo i Onana był na posterunku i gdzieś tam dobrze wyblokowywaliśmy pewne strzały, no ale 14 strzałów do przerwy przyjęliśmy, do tego jedną bramkę po słabym kryciu przy rzucie rożnym, a sami nie oddaliśmy żadnego strzału oficjalnego do statystyk. No była ta początkowa sytuacja, czy Garnacho trafił do siatki, ale był tam spalony. No i znowuż po przerwie do prądu z kolei podłączył nas Kwasach tym podaniem. No i tutaj trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, bo Bruno Fernandes no, świetnie intuicyjnie tutaj wyczuł ten moment, zobaczył Kelechera, który był gdzieś wysunięty i nie spodziewał się po prostu takiego rozwoju sytuacji i no, uderzył bardzo precyzyjnie. No i ta druga połowa, no i ten mecz, to podłączenie do prądu zadziałało na Manchester United w jednym i drugim meczu, bo trzeba przyznać, że zaczęliśmy grać lepiej. Może nie bardziej poukładani taktycznie, bo ten środek pola, ta obrona, to wciąż wszystko wisiało na włosku, ale zaczęliśmy być kreatywni, zaczęliśmy być bardziej ambitni, ofensywni, agresywni, no i to przynosiło korzyści, bo tutaj z Chelsea nagle wyszliśmy na 3-2 i to też nie było jakieś strasznie niezasłużone wyjście na prowadzenie, no bo te sytuacje sobie stwarzaliśmy. Oczywiście w drugą stronę też tak się działo, bo to był na Stamford Bridge był bardzo radosny futbol, trzeba przyznać. Dla postronnego kibica na pewno bardzo fajny dla oka do oglądania, a dla sztabów szkoleniowych obu drużyn na pewno mega dużo przyniósł pracy takiej poza kulisami, żeby analizować to, jak pewnie nie powinno się dopuszczać do pewnych sytuacji. No i w meczu z Liverpoolem też ta bramka poskutkowała jakimś pozytywnym impulsem, no bo zaraz wyszliśmy na prowadzenie niedługo potem po golu, fantastycznym golu Kobiego Maino, który gdzieś zakręcił tego Rogala, no i trzeba przyznać, że jest pewna powtarzalność, bo z Wolves też podobnie wykończył troszkę bardziej płasko. Śmiem nawet twierdzić, że ta prawa noga Kobiego Maino jest zdecydowanie lepiej ułożona niż ta mityczna lewa noga Antonego.
Wiedziałem, że do tego zmierzasz. Jak już zacząłeś ten wywód na temat prawej nogi, to już wiedziałem, że będzie jakieś odbicie do lewej nogi Antonego, ale jaka asysta jego w spotkaniu z Chelsea, z Ewniakiem.
Tak, no to trzeba oddać, że
asysta. Quaresma, Grosicki,
asysta naprawdę najwyższych lotów. Długo nam było czekać na tą pierwszą asystę w lidze do kwietnia.
A jak ją celebrował?
No, jak się tak rzadko asystuje, to chyba troszkę zrozumiałe. Jeszcze w taki sposób. No, czyli może Antony przyjął, że po prostu nie ma sensu asystować, byle asystować, że jak już asystować, to po prostu z najwyższej półki. No, ale mam nadzieję, że może jednak zluzuje z tymi oczekiwaniami i zacznie od prostych rozwiązań i częściej będzie po prostu te liczby podkręcał niż jedna asysta na sezon, bo to nie o to chodzi. No, ale już zostawmy Brazylijczyka, że tak powiem, w spokoju.
Jeszcze do niego przejdziemy.
No dobrze,
może
przejdziemy, więc no wracając do Chelsea, wiem, że trochę może tak, przepraszam, jeżeli tak nieskładnie i nie po kolei, bo po pierwsze z jednej strony mamy emocjonujący mecz z Chelsea, no bo to co się tam wydarzyło, to wiadomo, ale już troszkę to przeleżało kilka dni, a z drugiej strony dopiero co skończył się przed chwilą mecz z Liverpoolem i przez to, że tak dużo podobieństw jest w tym meczu, to one się tak troszkę nakładają i ten potok myśli leci. No ale no tam spotkały się drużyny, które widać, że mają te swoje bardzo duże problemy i nie bez przyczyny obie są w takim miejscu w tabeli ligowej, w jakim są. Tylko no szkoda, że niestety to tym memem, bo obie drużyny troszeczkę memiczne są w tym sezonie, są jednym z chyba z najczęściej wykorzystywanych do takich dość niemiłych jakichś wyrzutów internetowych wykorzystywane, więc no niestety tym memem zostaliśmy my, no bo jak można przy stanie 3-2 już chyba w 108 minucie no skończyć
mecz. Nie, w 108 nie przesadzaj, w 98.
Wróć, w 98, przepraszam, tak oczywiście, w 98. Wrócić jednak do domu z wynikiem 3-4, czyli no tutaj porażką. No i powtarzające się też cały czas, jakby widać, powtarzające się te same problemy, czyli brak krycia w okolicy 16 metra. Ja nie wiem, no to wydaje się tak oczywiste, tak wyraźne, tak problematyczne w tym sezonie, tak powtarzalne, bo nie same sytuacje, bo sytuacji jest jeszcze więcej, ale my po prostu bardzo dużo bramek straciliśmy w ten sposób. Naprawdę bardzo dużo. To myślę, że tu już możemy mówić o kilkunastu.
Domyślam się, że się odwołujesz do tego gola strzelonego przez Kelechera. to tam Casemiro zawalił. Casemiro za nim biegł i się zabiegł i zostawił go na tym przedpolu.
No ale też Palmer na te 4-3, no jak można zostawić najlepszego zawodnika Chelsea w tej kluczowej już sekundach ostatnich meczu.
Tam jeszcze dwóch zawodników pokazywało ręką. Chyba Scott McTominay i nie pamiętam, może Aaron Wan-Bissaka, ale dwóch na pewno zawodników Manchester United pokazywało ręką dojść do tego Palmera i ostatecznie dopiero wyskoczył to oznacza, i już nie zdołał tego zablokować.
Praktyka działa, znaczy teoria działa, ale z praktyką trudniej widzę, bo widzieli problem, ale nie wiedzieli jak zareagować. No ale te symptomy są powtarzalne i to może budzić największe wątpliwości, no pomijając, że w ogóle nie możemy być zadowoleni mimo wszystko z tego, jak to się potoczyło, bo nie tak to powinno wyglądać, bo fatalne było te pół godziny z Chelsea, później no świetny powrót, no i fatalna końcówka, która po raz kolejny nie tylko pokazuje te problemy taktyczne w ustawieniu i w defensywie też, czyli defensywne, ale też mentalne tej drużyny, no bo znowuż gdzieś ta drużyna mentalnie została ostatecznie pokonana i tak na dobrą sprawę, patrząc na to, że jeszcze do niedawna troszeczkę patrzyliśmy na zasadzie, no okej, mamy źle, ale zobaczcie, tam jest Chelsea ma jeszcze gorzej, no to w tym momencie to zaraz się okaże, że
Chelsea wygrywa zaległy mecz.
Że Chelsea ma tyle samo punktów co my, jeszcze gdzieś na koniec załapie się na to szóste miejsce może, jeżeli my nie poprawimy punktowania, a Chelsea jednak zacznie punktować, bo wiadomo, że oni też mają swoje problemy oczywiście i potrafią przegrać z każdym.
Chyba jak w tym momencie, kiedy to nagrywamy, prowadzi z Sheffield Chelsea.
No właśnie, no jeszcze tam jest mecz zaległy, więc nagle się okaże, że no, jeszcze gdzieś nas na końcu wyprzedzą, już nie będzie się za bardzo z kogo śmiać poza z tych wielkich klubów oczywiście aspirujących o coś więcej niż to, jak wygląda to w rzeczywistości. Także no...
Jeszcze chcę cię zapytać o to, a propos meczu z Liverpoolem, który właśnie zakończył się przed chwilą. Czy ty jesteś ucieszony z tego, że na finiszu udało się odebrać punkty Liverpoolowi i być może zaważy to na mistrzostwie, bo ja pisząc zapowiedź tego spotkania tak zatytułowałem może trochę przekornie to: nie dopuśćcie do zdobycia przez Liverpool tytułu, nie pozwólcie im zdobyć mistrzostwa. I w mojej głowie to poniekąd tak wygląda, bo wygrana Liverpoolu to według mnie największy rywal Manchester United, tak historycznie, nawet większy od Manchesteru City, tak ja uważam, z mojej perspektywy kibica tak to wygląda, no i w dodatku ten kolejny tytuł dla Liverpoolu oznaczałby, że mają już ich 20, czyli tyle, ile Manchester United zrównaliby się tymi mistrzostwami. Ja bym tego bardzo nie chciał, bo jeszcze można się zawsze tym argumentem gdzieś zasłonić w jakiejś dyskusji, że tu jest 20, tu jest 19. Ale wiele osób pod tą relacją czy zapowiedzią pisało, że w sumie to i tak wolą ten Liverpool od tego City i tak dalej. Ja osobiście sam najbardziej bym chciał, żeby to trofeum zgarnął Arsenal i myślę, że ty masz podobnie. I czy chociaż taki wpływ na tytuł, że komuś się go zabierze albo utrudni walkę, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, ci daje chociaż taką nutkę uczucia sprawczości w tej Premier League.
Wiesz co, no przerwałeś mój długi wywód, wiem, że czasem potrafię się rozgadać, ale już właśnie tam zmierzałem do końca i chciałem skonkludować to dokładnie w ten sposób, że największym plusem tych dwóch spotkań jest to rzucenie tej kłody pod nogi Liverpoolowi w ten tytuł, w tym wyścigu o tytuł mistrzowski, że w sumie chyba tak, jakbym miał wyciągać jeden plus, to. Drugim plusem może być to, że jednak widać, że o ile w defensywie, na co oczywiście też składają się, no nie ma co ukrywać te urazy, no bo przecież wiemy, że z Liverpoolem mieliśmy do dyspozycji tylko Harry'ego Maguire'a i musiał się posiłkować już młodym kamwalom Erik ten Hag, bo nawet nie było żadnego bocznego obrońcy, tak jak Luke Shaw, którego można byłoby spróbować na...
I jak go oceniasz, kamwale w tym meczu?
Myślę, że pozytywnie. Tutaj myślę, że staną na wysokości zadania. Tam popełni raz błąd, gdzie uciekł zawodnik, ale fajnie właśnie nie stanął, nie machał rękoma, tylko podbiegł i jeszcze naprawił tą sytuację. Tam pamiętam taka jedna sytuacja, błąd w przyjęciu, gdzieś chyba Diaz, czy już nie pamiętam, czy to był Diaz, ale ktoś go wyprzedził, ale jeszcze za nim zdążył.
Darwin Núñez.
No właśnie, no i jeszcze za nim zdążył i tutaj piłka ostatecznie gdzieś tam odbiła się od nogi, skończyła w rękach Onany, więc tutaj jak najbardziej wydaje mi się, że jak na rangę meczu, tą derbową atmosferę, to w jakim momencie jest klub, z jakimi problemami się mierzy, no to, i to jak niedoświadczonym jest zawodnikiem na poziomie seniorskim, no to no, trzeba tutaj no, chwalić chłopaka i liczyć, żeby gdzieś tam ten rozwój wszedł w odpowiednią stronę. Także wracając jeszcze tylko tutaj te kłody, to było jedno, a drugie to chciałem właśnie zauważyć, że choć w tyłach i w tej zdobyczy punktowej i te problemy, które się gdzieś powtarzają, one cały czas konsekwentnie są w zasadzie takie same, no to o tyle widać jakiś plus, jakbym się móc jakiś plusów w ogóle trzymać, to jednak ta ofensywa, w sensie, że no strzelamy tych bramek trochę. Jak już nas przynajmniej ktoś podłączy do tego prądu, jeżeli nie potrafimy sami, to te bramki strzelamy nawet w zasadzie w sytuacjach, momentach nieoczywistych, bo za tym, jak to się dzieje, biorąc pod uwagę przebieg meczu, to bardzo trudno czasami nadążyć w przypadku Manchester United w ostatnich meczach, no ale jakby nie było, w ostatnich 5 meczach strzeliliśmy 12 bramek, więc co prawda strzeliliśmy 11, no ale tu jednak na plusie jedna, ale no...
Ale bilans cały w lidze jest na minusie.
Tak, tak, no dlatego tutaj już kończąc, to już zostawmy Liverpool, kłody i to jest jedyny plus tego dwumeczu, taki duży, który ja widzę, że dla postronnego widza ta walka o mistrzostwo gdzieś do końca będzie bardzo ciekawa, bo te trzy drużyny, już nie dwie, a trzy drużyny naprawdę fantastycznie walczą o to mistrzostwo i zapowiada się, że do ostatnich kolejek będzie to fascynująca rywalizacja. No my już z niej chyba odpadliśmy, już tam matematycznych szans nie ma, ale inaczej, my naszym
chyba
tak, naszym zadaniem, to już taka ironia, ale naszym zadaniem według mnie chyba teraz jest i na tym się powinniśmy skupić, żeby może nie osiągnąć najgorszego wyniku punktowego chyba w ogóle w historii Premier League, występów Manchester United w Premier League, nie mówili z angielskiej, ale od tego 92, jak 92, 93 chyba, jak uformowano Premier League, Sphere Division, i wyjść na dodatni bilans bramkowy. No to też by było jednak fajne, nie skończyć minusowo, no bo już naprawdę starczy tych memów.
Tak, żeby się dało to osiągnąć.
Więc wydaje mi się, że na tym się skupmy. Tutaj walka o Ligę Mistrzów, piąte miejsce, myślę, że to już ten pociąg już odjechał. Tu się muszą stać już jakieś cuda. Tak na dobrą sprawę jednak Tottenham, Aston Villa, no też mają swoje problemy, tracą te punkty. No ale my tracimy zazwyczaj jeszcze więcej w tym czasie, więc trudno gonić się cofając, więc to tak się nie da. Co do Ligi Europy, Ligi Konferencji, no oczywiście można mieć różne zdanie, czy warto, czy nie warto. Dla mnie chyba ogólnie zawsze warto grać w jakichś rozgrywkach, bo to możliwość dodatkowego rozgrywania, zwłaszcza jeżeli miałoby nastąpić jakieś...
To, że się trafi na polską drużynę.
Tak, ale więcej spotkań, możliwość, czy to będzie już z nowym sztabem, czy nie, już nie wiem, ale na pewno jakimiś nowymi też dodatkowo zawodnikami, plus młodzi zawodnicy, to też możliwość budowania więcej meczów, żeby budować tę drużynę na przyszłość, już z prawdziwymi strukturami sportowymi, jakie gdzieś tam są zapowiadane. Mówię o władzach na razie, a to też bardzo istotne, jakie są zapowiadane tutaj w Manchesterze na przyszły sezon. Ale czy w ogóle nawet uda nam się do tej Ligi Konferencji? Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej pozycji, że nawet nie, ale patrząc na to, jak punktują wszyscy dookoła, to jest wyścig żółwi. Bo i Newcastle, Brighton, no tam gdzieś Chelsea teraz się
włączyła. West Ham jest zaraz.
West Ham. No tam dużo drużyn walczy o te miejsce i każde, że tak powiem, te drużyny co chwilę bardziej tracą punkty niż je zyskują. Więc tu się wszystko może zdarzyć i to bardziej nawet nie my może zapracujemy na tą Ligę Europy, a rywale nie dociągną i się uda tam gdzieś te szóste, siódme miejsce. No ale no to oczywiście to będzie, to nie będzie nic, czym można się będzie szczycić, bo trzeba będzie to uznać ten sezon za dużą porażkę. Co prawda jeszcze Fijaka gdzieś jest w perspektywie, no ale no wiadomo, najpierw Coventry, potem prawdopodobnie Manchester City, no cóż.
Manchester United w tych dwóch spotkaniach z Chelsea i z Liverpoolem trzy razy faulował, zdaniem sędziów, w polu karnym. To był Antony, Diogo Dalot i Aaron Wan-Bissaka. I wobec każdego tego rzutu karnego, każdej tej sytuacji były dyskusje gdzieś na Twitterze. Widziałem, że to miękki karny i tak dalej. I jak twoim zdaniem to wyglądało? Czy to były po prostu głupie wejścia, tak jak Aaron Wan-Bissaka czy Diogo Dalot, po prostu jakieś nierozważne zagrania? Czy rzeczywiście można mieć jakieś pretensje do arbitrów, że te trzy rzuty karne odgwizdali?
Wiesz co, no ja według mnie zgodzę się z tym, że to nie były takie karne, wszystkie te trzy nie były takie karne w jakiś sposób ewidentne. I pewnie w niektórych sytuacjach, chociażby może tą sytuację z Diogo Dalotem, która no miała istotny wpływ, no bo 3-3, potem 4-3, różni sędziowie mogliby ostatecznie rozstrzygać różnie. No zresztą no chociażby sam fakt, że dość długo VAR gdzieś analizował to i sędzia no też wiele o tym mówi. Więc dla mnie no dość przypadkowe, miękkie, karne, bardziej też w niektórych sytuacjach, jak chociażby tutaj w tym meczu z Liverpoolem, to było bardziej szukanie tego faulu. No tutaj chyba ten wydaje mi się faul, czy tam wślizg bardziej, może w ten sposób był, można byłoby zakwalifikować do tych najbardziej nierozważnych, no bo Aaron jednak zrobił wślizg. Co prawda tam nie było takiego bezpośredniego kontaktu od razu w nogi, tylko gdzieś ta piłka odleciała Elliotowi i on już widząc leżącego Aarona Wan-Bissaka po prostu to wykorzystał, wpadł na niego i się przewrócił, ale no równie dobrze no mógł go gdzieś ominąć pewnie i tyle, no ale no dał jednak przyczynek do tego, żeby tego karnego podyktować, no i ten jego wślizgu można byłoby nie robić, można było spróbować wyblokować, po prostu przeczekać trochę i wyblokować jeszcze to, co się tam dzieje, bo to gdzieś się udawało w wcześniejszych sytuacjach, więc to chyba była ten. A tutaj no z Dalotem to bardziej to chyba w ogóle przypadek taki. To myślę, że pewnie byłyby sytuacje w innych meczach, przy innych sędziach, gdzie ostatecznie rozpatrywano by tego jako karnego, bo tam po prostu była już chyba jak brak kontroli, już gdzieś utrata równowagi, te nogi, te ciała w zasadzie się ze sobą troszeczkę gdzieś splątały. No taki bardziej przypadek niż jakiś błąd czy determinacja. No błędem było to, że gdzieś Dalotowi uciekł zawodnik. No to był błąd bardziej, ale nie jakiś nieroztropny faul, tak? No tutaj, a ta pierwsza Antonego, to szczerze powiedziawszy najmniej mi zapadła w pamięć, jakbyś mi przypomniał może...
A tam też był taki delikatny kontakt pomiędzy nogami zawodników.
Te też coś kojarzę, że nie rozpatrywałem tego jako jakiś ewidentny karny. Według mnie te dwa karne z Chelsea to były takie... Znaczy inaczej, wszystkie te trzy karne były jakieś kontakty między zawodnikami, więc po prostu były argumenty za tym, żeby te karne podyktować. Ale w meczu z Chelsea myślę, że można byłoby różnie do tego podchodzić, bo tam często bardziej grał przypadek jakby rolę, a tutaj z Liverpoolem no jednak nieroztropny wślizg, który po prostu skrzętnie wykorzystał Harry Elliott. No i no trudno było gdzieś od tego uciec. No jednak w te nogi się wbił, wpadł. Aaron Wan-Bissaka żadną piłkę nie trafił, zostawił te nogi. No cóż, no tutaj akurat chyba największy błąd jednak Wan-Bissaki. Nie, może nie podzielasz mojego zdania, więc
może masz inne. Ja się powiem szczerze, że z każdym rzutem karnym zgadzam i z twoją interpretacją, i z interpretacją sędziów, bo uważam, że nierozważnie zawodnicy Manchester United dali argumenty sędziemu, żeby te karne zagwizdać, no i w dobie VAR-u widzimy takie rzuty karne, chociaż tu nie VAR je wychwytywał, tylko to była decyzja z boiska, chyba wszystkie rzuty karne te trzy, chyba że się mylę, to była decyzja sędziów z boiska, No i w takiej sytuacji, gdzie ten kontakt ewidentnie jest, to VAR może to analizować, może badać, ale raczej nie odwoła takiej decyzji, bo to nie jest clear and obvious. To jest sytuacja, gdzie są podstawy, żeby ten rzut karny odgwizdać. Sędzia go odgwizdał, no to no, zachowujemy.
Tutaj ważne to, co mówisz. Sytuację, że,
decyzję z boiska.
Że właśnie to były jednak decyzje podjęte z boiska, więc gdyby VAR-u nie było, bylibyśmy w czasach, gdzie VAR-u nie ma, no to mówilibyśmy o trzech kardach, no i tyle. No. I tylko moglibyśmy dyskutować o tym, czy miękki, nie miękki, no i tyle. No.
Skrzydłowi Manchester United. Działo się wokół nich sporo, bo Marcus Rashford wylądował na ławce rezerwowych kosztem Antonego, który mimo tego rzutu karnego, o którym sobie wspomnieliśmy, zagrał dobre spotkanie z Chelsea. Miał dużo sytuacji, w których dobrze rozgrywał piłkę, wspierał defensywę, czego nie robi wielokrotnie Marcus Rashford i czego na przykład dzisiaj nie robił Alejandro Garnacho, co dobrze było wychwytywane w studiu Viaplay w przerwie, że Garnacho jeszcze był wyżej niż Højlund, nie cofał się, nie wspomagał swojego obrońcy bocznego, no i to wyglądało w taki sposób, no dość leniwy z jego strony, a co by nie mówić o Antonym, to zawsze do defensywy, może niechętnie, bo miałem powiedzieć, że chętnie wraca, ale nie wiem, czy chętnie, ale zawsze w tej defensywie się pojawia i w niej walczy. Dość racjonalną decyzją, przyznasz, był powrót Rashforda na Liverpool, no bo wiadomo, nie dość, że Rashford lubi strzelać wielkim, lubi strzelać też Liverpoolowi, no to ponadto jest zawodnikiem dużo bardziej dynamicznym niż Antony, do gry z kontry. No nie widzę Antonego, który bierze piłkę na połowie i strzela bramkę, a Rashford jest to w stanie zrobić, więc usiadł na ławce. No i znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie Alejandro Garnacho jest najlepszym skrzydłowym Manchesteru United i mi imponuje, w jaki sposób on się dostosował do gry na prawym skrzydle. Co prawda dzisiaj było widać, że jak zszedł na to lewe, to wyglądał jeszcze lepiej i to nie pozostawia żadnych wątpliwości, ale w odróżnieniu od Marcusa Rashforda, którego próbowali przestawiać wszędzie, to Marcus Rashford nie radził sobie ani na napadzie, ani na prawej stronie kompletnie. A Garnacho jest w stanie z tej prawej strony tworzyć zagrożenie, jest w stanie strzelać bramki, asystować, więc czapki z głów przed młodym Argentyńczykiem. No ale co ty uważasz, kto powinien być w tym momencie wyżej w hierarchii, również po tym spotkaniu z Liverpoolem, gdzie Rashford miał dwa centrostrzały, które zagroziły i chyba tylko z tego go zapamiętam, z tych dwóch centrostrzałów nic więcej w jego wykonaniu nie widziałem. I możesz jeszcze tak na szybko dorzucić sprawę Rasmusa Højlunda, który na boisku jest cieniem samego siebie z tego okresu, gdzie strzelał gola za golem.
No tak, to zacznę od Højlunda. Chyba to coś, co troszeczkę przepowiadaliśmy, a w zasadzie może nie przepowiadaliśmy, ale czego się obawialiśmy, w sensie, że ta kontuzja, bo przecież przed tą kontuzją miał świetny okres, zaczął robić to, czego od niego wymagano, czyli po prostu strzelał seryjnie bramki. No i obawialiśmy się, że gdzieś ta kontuzja go troszkę zblokuje. No i tak też się stało, bo w zasadzie wrócił Duńczyk sprzed urazu, taki jakiego znaliśmy wcześniej, czyli raczej bezproduktywny, raczej nie mający w ogóle sytuacji, nie wiem czy miał w tym meczu, chyba nie miał z Liverpoolem, więc który pracuje, ale który gdzieś się plącze między obrońcami, który gdzieś gubi tę piłkę, którym gdzieś ta piłka odskakuje, no widać ewidentnie tutaj jeszcze tą kwestię, już nie chodzi nawet o przygotowanie stricte piłkarskie, sportowe, no ale no to kwestie mentalne, czyli że on gdzieś się rozpędził mentalnie, się podbudował tymi bramkami i to było widać na boisku, że wyglądał całkiem inaczej i to też gdzieś się przekładało na bramki, a teraz gdzieś ta pewność siebie też uciekła wraz z tym urazem, wraz z kolejnym meczem, bezproduktywnym meczem. No to jest gdzieś tam dominata, że ta mentalność odgrywa no, kluczową rolę, nie samej umiejętności nadpiłkarskie, ale ten mental, ta psychika, pewność siebie na boisku, no to trzeba po prostu w przypadku Duńczyka znowuż odbudować, no ale już jesteśmy w kwietniu, więc jak zdąży odbudować, to zaraz będziemy mieli w zasadzie koniec sezonu.
Ile? 8 spotkań do końca? Ewentualny finał to 9.
No licząc jeszcze Coventry, ty z Coventry liczyłeś 8, nie? Bo tak, to jest chyba 31 kolejka. Okej. Okay. No to tak, no to maksymalnie 9 meczów, więc no, dużo czasu już nie zostało. Dla kibiców Manchester United może też na szczęście, bo znowuż trzeba czekać z nadziejami na lepsze jutro, na nowy sezon.
Na nowego trenera.
Może. I no, jakimiś tam oczywiście małymi nadziejami na to FIA Cup, no bo no, jednak cały czas jesteśmy w grze. Więc to tyle, jeżeli chodzi o Duńczyka. Co do skrzydłowych, to też, kurczę, jest taki wyścig trochę żółwi, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, kto bardziej faktycznie zasługuje na grę. Oczywiście rola Garnacho tutaj jako tego lidera na ten moment, jeżeli chodzi o skrzydłowych, jest bezdyskusyjna, więc nawet nie ma się za bardzo nad czym rozwodzić. U Argentyńczyka zazwyczaj brakuje po prostu czasem liczb, w sensie są takie dłuższe okresy, przestoje, gdzie nawet jak dobrze wygląda na boisku, bo przeważnie wygląda co najmniej nieźle, a jak niedobrze po prostu, bądź nawet jest jedyną osobą, która stwarza jakieś realne zagrożenie się, jakiś tam wiatr w polu rywali, no to brakuje gdzieś liczb. Aż potem się zdarza mecz, jak z Chelsea, dwie bramki, czy tam jakieś dwie asysty, znowu gdzieś cisza. Ale to też wynika troszkę z tego, że po prostu brakuje czasem troszkę szczęścia, bo jednak te strzały gdzieś przez niego są oddawane, bądź jego kolegom precyzji w wykorzystywaniu jego podań. Więc no, wydaje mi się, że no Garnacho no póki co wykazuje tutaj największe predyspozycje do tego, żeby grać w podstawie.
To zgadywanka teraz. Ile Alejandro Garnacho ma w klasyfikacji kanadyjskiej w tym momencie przez cały sezon, nie tylko w Premier League?
Ile liczb, w sensie i asyst, i goli?
Tak, gole plus asysty.
Mhm. Strzelam, że nie pamiętam statystyki, ale strzelam, że gdzieś koło 8 bramek, 6 asyst. Dużo się pomyliłem?
Bardzo blisko. 9 goli i 4 asysty. Więc w sumie w klasyfikacji kanadyjskiej 13 ma.
No i porównując go do Rashforda, pewnie te liczby wyglądają podobnie, bo zakładam, że Rashford no jednak też...
Trochę gorzej chyba. Rashford ma chyba lepsze.
Nawet trochę widzisz, że lepsze ma Rashford, tylko że no Rashford na pewno bardziej irytuje postawą na boisku, bo mniej u niego determinacji widać, już ta młodzieńcza, znaczy on już nie jest takim młodzieńcem jak na piłkarskiej egzeszczy, biorąc pod uwagę jeszcze jak szybko zaczynał, gdzieś uleciał, i to w ogóle na pewno nie jest jego sezon. To nawet jak zdarzają mu się tak fantastyczne gole jak ten City.
A wiesz, że tyle samo mają? Właśnie sprawdziłem. 8 plus 5.
No widzisz, no. Ale na przykład w przypadku Antonego, no, jeżeli patrząc pod kątem liczb, no to tutaj nie ma co. Co prawda Antony, tak jak mówisz, w ostatnich meczach przynajmniej tak wizualnie, optycznie wygląda lepiej, no i też jednak pojawiła się ta asysta świetna, ale to jest w ogóle pierwsza jakakolwiek nota.
Rzut karny wypracowany, to już wiesz, no, druga liczba.
Tak, no pierwsza nota do statystyki w Premier League w ogóle w tym sezonie, co jest dramatem, jak za gościa, za taką kasę, i jeżeli mówimy o tym, że już jesteśmy zaraz w połowie kwietnia, no to pod tym kątem, no to jest katastrofa akurat. No ale no trochę tak jak mówisz, no, jeżeli chodzi o defensywę, o to co robi na boisku, na pewno nie można mu odmówić determinacji, no, ale Manchester United, no, jeżeli chcemy iść gdzieś naprzód w kierunku powrotu do pewnego topu sportowego, piłkarskiego, no to determinacja to za mało, bo ja mam po prostu czasem wrażenie w wielu meczach, że mu zwyczajnie brakuje umiejętności na pewien poziom. I choć te ostatnie mecze były na pewno lepsze i wydaje mi się, że pokazywał więcej determinacji i też jakieś liczby się przy tym pojawiły, więc była podstawa ku temu, aby to Rashforda posadzić jak najbardziej na ławce kosztem Antonego. No ale to dalej za mało, bo w sumie mamy jednego sensownego, groźnego skrzydłowego, tak w perspektywie całego sezonu dotychczasowego, bo Rashford ma przebłyski, ale to takie bardzo rzadkie, a Antony jeszcze raczej.
Kolejnym punktem, który sobie tu wypisałem, jest proste, krótkie zdanie. Andre Onana jest szefem, bo to, co Kameruńczyk wyprawia w bramce Manchester United, to jest coś kapitalnego. Ta dzisiejsza interwencja chyba z trzeciej minuty, gdzie on tą wystawioną ręką sam na sam interweniował, no naprawdę to jest klasa światowa, bramkarska klasa światowa, duży warsztat, duży refleks, broni te miliard strzałów, które padają na bramkę Manchester United. No i musisz przyznać się do błędu, przyznać się do tego, że Andre Onana jest świetnym bramkarzem i warto było go kupić, i w tym sezonie jest to najlepszy transfer Manchester United i mówię to bez cienia wątpliwości.
Nie będę szedł tak daleko do błędu się przyznawać, czy nie. No, ja ocenię go jeszcze, bo tu mówimy, sezon ma nierówny, no bo jednak ta pierwsza część sezonu, no to jeszcze przez pryzmat przede wszystkim Ligi Mistrzów, gdzie prawie w pojedynkę na
zarzucie. Dobrze, ale od tego czasu jest świetny.
Ale w lidze też muszło średnio, ale trzeba przyznać, że te ostatnie miesiące, zresztą teraz zawodnika, zdobył tytuł chyba zawodnika miesiąca, ale w klubie oczywiście, no gdzieś zdecydowanie lepiej wygląda, zresztą też to powtarzałem, że no nie ma co ukrywać, że jeżeli widać po pierwsze u niego i większą pewność siebie i w końcu jakieś wyjścia do piłki takie, gdzie jednak troszeczkę większej pewności siebie nabiera, nie stoi tylko przyspawany do linii, no broni tych strzałów, no ma co robić też, bo choć tej statystyki nie weryfikowałem, ale była ona już kilkukrotnie powtarzana w ostatnich dniach, to ponoć Manchester United jest zespołem, a jeżeli tak jest, to trwogo, z całych wszystkich zespołów z pięciu najlepszych lig europejskich, który przyjął najwięcej strzałów na bramkę w 2024 roku, czyli przez te ostatnie tak trzy i prawie pół
przed
miesiąca.
Przed meczem z Liverpoolem było to 225 strzałów. Po meczu, jeśli dobrze sobie zapisałem, to jest już to 253 strzały na bramkę Manchester United, bo 28 oddał Liverpool, przynajmniej tak podawał Flash score, jak się przygotowywałem do naszego dzisiejszego odcinka.
I to jest, no, minutą ciszy można to uczcić.
coś w tym jest.
Bo my mówimy o tym, że przecież my w tym czasie nie graliśmy tylko z Liverpoolem, Chelsea i Manchesterem City, tak? No równie w tych strzałach zlał nas Brentford, tak, Fulham i tak dalej, no powiedzmy. No, znaczy, no, rzucam teraz, no Brentford na pewno, ale Fulham już nie pamiętam, bo już tych wszystkich statystyk nie jestem w stanie spamiętać w swojej już coraz starszej głowie. Więc, ale no to pokazuje, że no problem jest kolosalny. No, oczywiście wynika to też z tych problemów kadrowych, które non-stop gdzieś nas się i mają, ale no też jest środek pola, jest jakaś dyscyplina taktyczna, no dużo rzeczy po prostu nie działa, no tak być nie może, no to trzeba uczciwie sobie wprost powiedzieć.
Tak być nie może, no ale za mało jeszcze powiedzieć o Andre Onanie, który jest po prostu bardzo, bardzo dobrej formie. Właśnie
tak, no jest w bardzo dobrej formie. No, potwierdzam.
75% no. Udanych interwencji ma w tym sezonie w Premier League, tylko chciałem znaleźć, ilu golom zapobiegł już w tym sezonie. Właśnie przeszukuję internet w poszukiwaniu takiej statystyki, ale zarówno z Chelsea, jak i z Liverpoolem no uratował United przed stratą. Ciężko mi stwierdzić, ilu goli, ale być może wielu goli.
Ale tam w jednym, chyba właśnie tego Callaghera był troszeczkę spóźniony. Wiem, że tam był rykoszet, ale tam i tak pod brzuchem tak niefajnie przeleciała.
Ale to był taki ewidentny rykoszet, no to już...
No nie aż tak ewidentny, bardziej ewidentny jednak był ten...
Przecież to zmieniło całkiem tor lotu piłki, przecież to leciało na długi słupek, a wpadło na krótki.
Scotta McTominaya wydawało mi się bardziej ewidentny. No ale to już nie chodzi o ten, no ale żeby się czepiać...
Aha, bo mówisz o strzale Kelehera.
Tak, tam, bo tam pod brzuchem...
Myślałem, że o tym Cola Palmera.
Kelehera, bo tam był taki trochę bardziej farfocem, bo ten strzał chyba też nie do końca wyszedł czysto temu Keleherowi, i ona aż tak bardzo nie zmieniała lotu i nawet się dobrze przerzucił, ona mu tak idealnie pod brzuchem przeleciała ta piłka, tak No ale to okej, okay, no tutaj, tu nie wyszło, pewnie jakby tam lepszy troszeczkę reflektor ułamek sekundy, to by się udało, no ale tak jak mówisz, no w innych sytuacjach wybronił jednak zespół przed tą utratą bramki, no nie można powiedzieć, że gdzieś te pomyłki się pojawiają. Widać też troszkę większą pewność siebie, jak kojarzę jedną sytuację teraz w meczu z Poolem, gdzie troszeczkę mi temperatura podskoczyła, ale jednak nie wiem, czy kojarzysz, tam już przy 2-1 chyba dla nas pressingiem, już nie pamiętam kto podbiegł do niego, on tak przełożył sobie z piłki z jedną na drugą stronę i w zasadzie tam rywala sobie przełożył.
A widziałeś, co zrobił Ortega z Manchester City w spotkaniu teraz w ten weekend, nie pamiętam z kim oni tam rywalizowali.
Nie widziałem akurat.
Z Crystal Palace, jak przełożył piłkę na takim ryzyku, ale z takim spokojem, chociaż widziałem takie dyskusje właśnie, czy to jest spokój, czy już za duże ryzyko, jeśli chodzi o to, co zrobisz, to wsadzony na konia i myślę, tak za sobą
myślę,
przełożył
że
piłkę.
W piłce nożnej każda decyzja, zwłaszcza taka bramkarza, gdzie atakujecie rywal, no jest obarczona ryzykiem, bo prawda jest taka, że wszystko opiera się na opcjach. Trochę jak taka gra strategiczna. Na zasadzie, że masz kilka opcji, wybierasz jakąś i pytanie jest tylko, czy ten, który cię atakuje, mając kilka opcji, w którą stronę, od której strony cię zajść, co wystawić, nogę, głowę, lewą, prawą i tak dalej, czy on też wybierze tą dobrą opcję. I po prostu no, w rachunku prawdopodobieństwa wychodzi, że jednak trudno jest się gdzieś zawsze spotkać, nie? Ale czasem się zdarza, że się te decyzje i atakującego, i obrońcy, tutaj bramkarza, spotykają, no i wychodzi coś, co później jest szeroko komentowane jako fatalny błąd i tak dalej. Nie,
nie znajdę tych statystyk Andre Onany, więc właśnie już ten punkt, jeśli chodzi o strzały, sobie omówiliśmy, bo to jest chyba taka najgłośniejsza statystyka, która hula po internecie, każdy ją komentuje, więc my również musieliśmy kilka słów o niej powiedzieć, ale zapytam cię o inną statystykę, o którą też już zahaczyłeś. Dzisiaj wyczerpujesz tematy, zanim ja zdążę do nich dojść, czyli o punktowanie Manchester United. Szybkie kalkulacje dokonałem przed tym odcinkiem i stwierdziłem, że Manchester United punktuje na 60 punktów na koniec sezonu. 60 punktów, czyli najgorszy wynik w erze post-Ferguson, oprócz tego feralnego sezonu, który kończyliśmy z Ralfem Rangnickiem na ławce rezerwowych, bo wtedy było tych punktów 58. Nawet David Moyes punktował lepiej, kończąc na tym siódmym miejscu, nawet on punktował lepiej. No i czy jakikolwiek trener jest w stanie przetrwać coś takiego w Manchester United? Podczas lepszych wyników był zwolniany Louis van Gaal, gdzie do ostatniej kolejki miał szansę na awans do Ligi Mistrzów, wygrał puchar, a mimo to z Manchesterem United się pożegnał. Więc czy widzisz scenariusz, w którym Manchester United no kończy nawet 61, 59, 60 punktów, bo mniej więcej w tą stronę zmierzamy. Jeszcze w którymś odcinku mówiłem, że był taki kurs na 64 punkty, to już trochę lepiej, ale w momencie jest kurs na 60, to jeszcze ta statystyka opadła. I czy jakikolwiek trener Manchester United może przetrwać tak katastrofalny wynik punktowy w lidze?
Dobre pytanie. No, jeżeli chcemy pewnie, a chcemy zapewne aspirować do tego, żeby wrócić do topu, to pewnie nie, no bo trzeba wyciągać pewne konsekwencje, bo z jednej strony mówimy o aspiracjach piłkarskich i o tym, o co w tym wszystkim chodzi, czyli o sport i wyniki i trofea w gablocie, a z drugiej strony no ten drugi wymiar współczesnej piłki, czyli biznes. A biznes też się już przestaje zgadzać, jeżeli nie gramy w Lidze Mistrzów, bądź w ogóle w europejskich pucharach, bo po pierwsze spadają nam przychody od sponsorów, bo też chyba mamy tak skonstruowaną umowę z Adidasem, że jeżeli nie gramy w Lidze Mistrzów, to tam adekwatnie spada nam ten sponsoring, czyli to, ten przydział, który dostajemy co roku od tego potentanta odzieżowego. A z drugiej strony no też uciekają nam wpływy z gry po prostu w tych rozgrywkach, bo oprócz samego awansu i kasy za awans, dostaje się kasę za każdy mecz, każdy wygraną, każdy remis, każdy awans do kolejnej rundy. Więc już w zasadzie można powiedzieć, że z Ligą Mistrzów już można się spokojnie pożegnać i to będzie właśnie w konsekwencji jakby konsekwencją no tak, tego będzie...
Procentowo szansa, że Manchester United zagra w Lidze Mistrzów, to jest teraz pewnie jakieś 3%, 4% może.
No to ktoś tam nawet przytaczał, chyba tutaj na Viaplay oglądałem mecz, to tam Twarowski, pan Twarowski z, już nie pamiętam, z panem Michałem Gutką tutaj komentowali to spotkanie, to on gdzieś przytaczał jakieś statystyki, że ponoć gdzieś bukmacherzy, czy ktoś tam wyliczył, czy jakiś komputer wyliczył, że na Ligę Mistrzów to Manchester United obecnie ma szansę tam 0,56%, więc w ogóle...
O, to nawet jeszcze mniej.
Ale to tak już biorąc pod uwagę jakieś prawdopodobieństwo, wyniki, terminarz, coś, bo już nie chodzi o samo prawdopodobieństwo matematyczne, bo pewnie matematycznie troszkę większe. Więc, no ale też ja tak to widzę, że tutaj skupmy się bardziej chyba na tym, żeby gdzieś spróbować obronić to szóste miejsce, no bo chyba już nic więcej nie da się z tego wyciągnąć, żeby wyjść na dodatni bilans bramkowy i nie skończyć z najgorszym punktowym wynikiem w erze Premier League. Takie małe cele, ale jakieś trzeba zakładać, żeby mieć w ogóle jakąkolwiek jeszcze motywację, żeby piłkarze mieli do końca sezonu, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe. Więc no, wracając do tego, czy przetrwa ten hak, no...
On sam twierdzi, że jest w planach Sergio Radcliffe'a na kolejny sezon.
Przypomnijmy, że ogólnie każdy trener, łącznie z Jose Mourinho, tam nawet tydzień czy ileś, tam niewiele dni w każdym razie przed oficjalnym komunikatem o zwolnieniu, mówił o tym, że ma cały czas 100% poparcie zarządu, klubu i tak dalej, i tak dalej. Ja wiadomo, jak to się kończyło. No to jest czysta polityka. Ona też ma swój wymiar w piłce nożnej. Więc tutaj wydaje mi się, że nie ma co w tym kierunku patrzeć i brać tego jakoś 100% na poważnie, biorąc pod uwagę, tak bardziej patrzę w tym kierunku, biorąc pod uwagę, jak wygląda ten sezon, jak dużo upokorzeń w nim było, jak wygląda styl, jak wyglądają schematy, problemy, które gdzieś nie znikają, tylko się powielają przez cały sezon, biorąc pod uwagę jeszcze, gdzie możemy skończyć, czyli w ogóle możemy skończyć poza europejskimi pucharami, bo to jeszcze to cały czas to trwa, ta walka o to. I to jeszcze, jak poważnie patrzymy na przebudowę struktur klubowych, już sportowych, już gdzie mają zasiadać nie biznesmeni i marketingowcy, tylko fachowcy od piłki nożnej po prostu i przy okazji biznes, no to nie wiem, czy to nie będzie rewolucja na taką pełną skalę, czyli no, że jednak trzeba będzie rozliczyć ten sezon, powiedzieć, że to nie wyszło, to nie może się podobać, to nie może być akceptowalne, nie można być drużyną, która dopuszcza do największej liczby strzałów rywali niż nawet ostatnia drużyna w lidze francuskiej, w La Liga, w Serie A, Bundeslidze i tak dalej. To są rzeczy, które gdzieś pewnie, te rozmowy się już pewnie odbywają w kuluarach, już tam to trwa i nawet potencjalne ewentualne zwycięstwo w FIA Cup może niekoniecznie uchronić Erika ten Haga, bo zresztą no, sam już przywołałeś sytuację, gdzie Louis van Gaal ten puchar zdobył w ostatnim meczu sezonu, a i tak, mimo że tam miał jeszcze ważny kontrakt, zresztą ten Hag zresztą to samo ma, przecież cały czas ważny jeszcze kontrakt na co najmniej jeden rok, jeżeli mnie pamięć nie myli, więc sytuacja bliźniacza, no pożegnano się z nim, tak, więc no tutaj, no pewnie będzie miało jeszcze jakieś znaczenie, bo to myślę, że to już jest taka walka o przetrwanie troszkę, czyli styl, w jaki zakończymy ten sezon, ostatecznie miejsce, liczba punktów, bilans bramkowy. No i ta walka o FIA Cup, czy tam się coś powiedzie, no bo no wiadomo, prawdopodobnie City, jeżeli przejdziemy Coventry, no bo bo z całym szacunkiem jednak trzeba podejść do każdego rywala. Wiem, że to jest rywal niżej notowany, ale wiem też, że Manchester United stać na to, żeby mieć problemy z każdą drużyną, która ma trochę ambicji i werwy, więc też nie można od razu skreślać Coventry przed meczem z nami. No i tutaj może być tylko jakaś ewentualnie, jak dojdziemy do tego finału razem z City, no zawsze jest jakiś, nie wiem, dyspozycja dnia, gorszy dzień City, jakiś karny, jakieś czerwona kartka, no różne rzeczy się mogą zdarzyć. To jest jeden mecz, także no nigdy nie można już postawić od razu krzyżyka. Oczywiście wszystkie znaki na niebie wskazują, że, no, że to bardziej Manchester City i to jeszcze zdecydowanie chyba w lepszej dyspozycji, znaczy może nie w lepszej dyspozycji, ale przy naszej gorszej dyspozycji niż my byliśmy w zeszłym sezonie, więc zdecydowanie większym faworytem będzie chyba niż przed finałem sprzed roku. No ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie zostawmy tutaj, mówię, jeszcze jest Coventry. Ich też trzeba przejść, a już nabrałem na tyle dużego dystansu do Manchester United w tej ostatniej dekadzie, że tak przejść Liverpool w tak świetny sposób, bo to chyba będzie trzeba zapamiętać jako najlepszy mecz, czy najbardziej emocjonujący. Nie wiem, no, na pewno taki, który przyszedł do historii, jeżeli chodzi o ten sezon, żeby później tyle wysiłku włożyć, żeby później odpaść z Coventry. No to też biorę za jakąś niestety możliwość, bo Manchester żadnej, United Manchester nam żadnej takiej pewności niestety nie daje, ale wszystko w nogach, głowach zawodników i sztabu. Ale żeby odpowiedzieć jasno na to pytanie, no, ja raczej jestem zdania, że ta przygoda, no każdy jakby miesiąc, te błędy, to powtarzanie się, już nie chodzi o to, że cały czas największą obroną są te braki kadrowe i to, z czym musimy się mierzyć, żeby lepić tą kadrę, ale niezależnie jaka konfiguracja była na boisku tych zawodników, to te problemy były takie same. Tak? Dalej mówimy o tym, że nie ma nikogo przed szesnastką, że tracimy głupio sposób bramki, że głupio faulujemy w polu karnym, że po strzeleniu bramki bardzo często są momenty, gdzie rywale tworzą sytuację albo wręcz szybko wracają do gry. To cały czas się powtarza tutaj i nie ma środka pola, tak? Że ta dyscyplina taktyczna jest łamana, no w zasadzie często w ogóle nie widać, ten pressing jest przez chwilę, później go nie ma. No dużo, bardzo dużo rzeczy tu się nie zgadza.
Dużo by wymieniać.
Tak, to jest po prostu trudniej jest szukać pozytywów, bardzo trudno jest szukać pozytywów. Kwestii progresu w zasadzie nigdzie się nie da znaleźć, można powiedzieć. I tutaj może być tak, że robiąc tak duże zmiany w strukturach, no ci ludzie już tam są, tak? Jim Ratcliffe, Dave, tak? Reitzwold, jak dobrze mówię, nie wiem, jak ktoś mnie popraw, już nie pamiętam, no gdzieś Ashford, który czeka, Wilcox. No tutaj naprawdę zapowiada się, przynajmniej z nazwisk i z tego, co widzimy w kuluarach, że w końcu ktoś zaczął myśleć bardzo poważnie, już nie na alibi, o próbie przywrócenia Manchester United na ten piłkarski top, a już tak w prawdziwej perspektywie, no bo tych struktur, często tu mówiliśmy, tych struktur trzeba zacząć, bo bez zbudowania takiej atmosfery, takiego środowiska topowego w środku klubu, takiego środowiska mentalnego też, które da podłoże do tego, żeby zbudować drużynę nastawioną na wygrywanie, trzymającą się razem i mogącą zbudować taki kolektyw, no to tutaj sprowadzanie i wydawanie kolejnych milionów na trenerów i piłkarzy będzie po prostu skutkowało tym, co widzieliśmy przez ostatnią dekadę.
Dziękuję Ci za dzisiaj, Sebastian, że po tych dwóch spotkaniach, które zawierały ze sobą dużo emocji, wiązały się z wielkim takim bagażem emocjonalnym, z wielkimi rozczarowaniami, z momentami euforii, zechciałeś tutaj ze mną porozmawiać.
No, również dzięki za zaproszenie. Nie zawsze mam czas, dlatego nie jestem może regularnym bywalcem ostatnio. Obowiązki, wiadomo, służbowe, rodzinne, prywatne i tak dalej, ale jak tylko mogę, to się staram. Raz o mnie nawet zapomnieliście w sumie. Chyba po meczu
tak,
właśnie
tak.
tym
Przyznałem
historycznym
się, że po spotkaniu z Liverpoolem.
Ale okej, okay,
tak, po spotkaniu historycznym z Liverpoolem
nie mam pretensji, także spoko.
Jeszcze na słuchawkę tutaj halo halo dostaję, że Paweł Waluś mówi, że w tym tygodniu będą wypożyczenia, będzie raport z wypożyczeń na naszym kanale, więc czekajcie, subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Ja nazywam się Jakub Kurek, dziękuję Wam za dzisiaj i trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć!